Na początek trochę właśnie opowiem o mojej historii. Tak jak większość mieszkańców naszego kraju, byłem wychowany w kościele rzymskokatolickim, w tak zwanej wierze katolickiej i nie miałem zbytnio pojęcia o Słowie Bożym. Stąd, kiedy jako młody, gniewny zacząłem się rozglądać, czy jest jakaś nadzieja dla mnie poza muzyką rockową, poza środowiskiem zbuntowanych młodych ludzi i miałem dość już tego życia i chciałem szukać Boga, to zacząłem po prostu czytać Biblię, wyznałem Bogu moje grzechy, chciałem Bogu służyć, ale nie wiedziałem jak. Nie wiedziałem, jakie są wyznania w Polsce, jakie są kościoły. Stąd przez mojego kolegę trafiłem do Świadków Jehowy, ponieważ oni są chyba najaktywniejsi. I tam stwierdziłem, że nie znam tak dobrze Biblii jak oni. Oni zaczęli mnie przekonywać do wielu swoich twierdzeń. Mówili trochę prawdy, bo pewne zasady etyczne czy pewne nauki mieli słuszne, na przykład powiedzmy zachowanie czystości moralnej do ślubu czy jakieś inne mieli dobre, ale nie wiedziałem, że błądzą w kwestii doktryny. I tak stałem się Świadkiem Jehowy, później zrobiłem postępy. Po 83 roku po chrzcie zostałem tak zwanym sługą pomocniczym, czyli diakonem, a później starszym, gdzie byłem 14 lat starszym i miałem bardzo dużo pracy, mało czasu na refleksję poważną nad Słowem Bożym. Niemniej jednak w tych zajętych latach, gdzie dużo pracy miałem, dużo zajęcia, Świadkowie Jehowy dają dużo pracy swoim członkom, to jednak czytałem Słowo Boże, bo bardzo je ceniłem i muszę powiedzieć, że kilkanaście razy całą Biblię przeczytałem, gdy byłem Świadkiem Jehowy. Miałem taki cel, żeby konsekwentnie czytać ją w całości i nawet w ciągu roku całą. Taki cel mi przyświecał. No i pojawiały się wątpliwości. Gdy czytałem Biblię, zaczynały się problemy, bo niektóre wersety do mnie inaczej przemawiały niż wtedy, kiedy były cytowane w strażnicy albo pomijane w niej. Więc zapisywałem sobie takie kwestie, takie trudniejsze, które mnie przez dłuższy czas trapiły i zostawiłem je sobie w kopercie na lepsze czasy, bo byliśmy nauczani, że organizacja to wytłumaczy, padnie nowe światło i będziemy to lepiej rozumieli. Niemniej jednak przyszedł taki czas, że Bóg zaczął bardziej otwierać moje serce, a nie wiedziałem, że w tym czasie właśnie przez 7 lat modliły się trzy członkinie zboru w Toruniu o moje nawrócenie, zboru ewangelicznego. Jak to się stało? Otóż od mniej więcej połowy lat 80. bardziej energicznie zaczęli działać ewangeliczni chrześcijanie w Toruniu. Spotykałem ich, jak stali z literaturą, z Bibliami. Trochę czasami rozmawiałem. Do jednej rodziny trafiłem podczas głoszenia na wsi i muszę powiedzieć, że dobrze mi się z nimi rozmawiało i im się ze mną dobrze rozmawiało i ta siostra zaproponowała Ewie Tołwińskiej, żonie pastora Tadeusza, prezbitera obecnie naczelnego naszego, żeby się modlić, bo chodzi jakiś świadek po wsi, ale taki dziwny, że można z nim normalnie porozmawiać o Biblii. No i tak się modliły 7 lat, no i Bóg wysłuchał ich modlitw, trafiłem w końcu do kościoła ewangelicznego. Jak to się stało? Stało się to tak, że Bóg zaczął otwierać moje serce, bardziej szeroko zacząłem czuć potrzebę pogłębienia znajomości Słowa Bożego. Sprowadzałem książki ze znanej nam pewnie hurtowni Jack, protestanckie, z innych księgarni, w końcu ze Stanów Zjednoczonych. Uczyłem się 3,5 roku hebrajskiego, potem rok greki, oczywiście biblijnych tych języków. I z moim przyjacielem z Kościoła Katolickiego czytaliśmy w kontekście Biblię, poszczególne księgi biblijne, rozdział po rozdziale, werset po wersecie, co również bardzo pokazało, jak byłem ubogi w organizacji, jak bogate jest Słowo Boże, że o wiele więcej jest tam prawdy i głębi niż myślałem, będąc karmiony przez organizację. I również zacząłem się otwierać na innych chrześcijan. Zacząłem odwiedzać niektórych z nich, przyjaźnić się z nimi i ujęła mnie miłość, taka życzliwość wielu ludzi biblijnie wierzących, że znajdowali dla mnie czas, modlili się za mnie. Przyszedł taki kryzys na mnie w 99 roku, gdzie już płakałem przed Bogiem, modliłem się, wiedziałem, że będę odpowiadał przed Nim, jeżeli głoszę kłamstwo, tym bardziej, że już w międzyczasie kilka nauk zmieniono w organizacji, które wcześniej przedstawiano jako niepodważalny dogmat. I już modliłem się, szukałem Boga i postanowiłem z Biblią w ręku sprawdzić, jaka jest prawda. I również z konkretnymi źródłami biblistycznymi, encyklopediami, słownikami grecko-polskimi i innymi. I to wszystko sprawdzałem i z tygodnia na tydzień wszystkie doktryny zaczęły upadać po kolei. Duch Święty naprawdę nad mną mocno pracował i w końcu wyznałem Panu Jezusowi, że po prostu grzeszyłem przeciwko Niemu. Zacząłem się do Niego modlić wcześniej, nie zwracałem się do Niego, dałem Mu chwałę jako memu Panu i Bogu, tak jak kiedyś Tomasz. Uwierzyłem, że w Nim mieszka cieleśnie cała boskość, cała pełnia boskości, że nie ma dwóch klas zbawionych, ziemskiej i niebiańskiej, tylko dla wszystkich jest jedna nadzieja, jak mówi list do Efezjan. I kiedy wziąłem udział w Wieczerzy Pańskiej, w zborze ewangelicznym w Toruniu, poczułem, że nareszcie robię to, co powinienem od dawna zrobić, przyznać się do mojego Pana przed ludźmi. Stwierdziłem, że chrzest, który miałem u świadków Jehowy, był nieważny i w 2003 roku przyjąłem chrzest w zborze ewangelicznym w Toruniu. I od też tego roku byłem tam członkiem, a od 2007 roku jestem członkiem zboru w Piątkowie i Dęblinie i przynoszę stamtąd serdeczne pozdrowienia. I dziękuję Bogu codziennie na kolanach, że chociaż byłem filarem działalności Świadków Jehowy w moim mieście i w obwodzie, to jednak Bóg mnie oświecił i dał mi poznać Pana Jezusa, dał mi poznać prawdę Słowa Bożego. Uwolnił mnie od religii uczynków, w której nigdy nie można mieć pewności zbawienia, a ciągle po prostu oskarża się sumienie człowieka, że robi za mało, że po prostu ciągle może zginąć, jeżeli czegoś nie zrobi. I znalazłem taki pokój, jakiego nie miałem przez całe lata zaangażowanego życia w organizacji Świadków Jehowy. Ale modlę się za tych ludzi, kocham ich i chciałbym, żeby jeszcze wielu z nich poznało prawdę i mam dla Was dobrą nowinę, że coraz więcej ludzi stamtąd odchodzi i warto się za nich modlić i składać im świadectwo nawrócenia. Zawsze powiedzieć im chociaż jeden werset biblijny, który zasiejemy w ich pamięci, bo muszę powiedzieć, że u mnie nawet niektóre wersety po kilkunastu latach Duch Święty mi przypomniał, które jakiś chrześcijanin kiedyś mi podał. Także warto siać i może jeszcze więcej osób wyjdzie stamtąd i pozna Pana Jezusa. Niech Jemu będzie chwała. Przejdźmy teraz już do Słowa Bożego. W pieśni Przyjacielem naszym Jezus śpiewaliśmy, gdy nas zdradzą przyjaciele. Czasami są takie sytuacje w życiu, gdy spotykamy się z niewdzięcznością, z ludzką zdradą, z ludzką niewiernością, ze złym traktowaniem. Jest to nieprzyjemne, kiedy spotykamy się z brakiem wdzięczności, kiedy ktoś nie pamięta o tym, że wyświadczyliśmy mu jakąś przysługę lub udzieliliśmy pomocy i traktuje nas tak, jakbyśmy w ogóle nic nigdy dobrego dla tej osoby nie zrobili. Może też tak być, że ktoś odpłaca nam złem za dobro, prawda? Jest to tak zwana czarna niewdzięczność. I w sytuacji, kiedy ktoś nie docenia tego dobra, które okazaliśmy, może u nas się pojawić gorycz, możemy chować urazę albo odczuwać nawet niechęć do niewdzięcznika. A szczególnie jest to przykre, jeśli chrześcijanin jakoś tak nas zlekceważył. Jak sobie radzić w takich sytuacjach, drodzy? Czy Biblia coś o tym mówi? Czy możemy z tego zaczerpnąć jakąś lekcję dla siebie? Na początek przeczytajmy główny fragment, który pomaga z tym sobie poradzić. Ewangelię według Łukasza, 6 rozdział, wersety 27 do 36. Ewangelia według Łukasza, 6 rozdział, 27 do 36 wersetu. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi. A temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj. Od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Przyznamy, że to są jedne z najtrudniejszych do wprowadzenia nauk Pana Jezusa, prawda? Pan Jezus tu mówi między innymi, żebyśmy modlili się za tych, którzy nas krzywdzą, żebyśmy błogosławili tych, którzy nas przeklinają. Naturalną skłonnością człowieka jest raczej pragnienie odwetu, pragnienie sprawiedliwości, żeby go tam spotkała ta sprawiedliwość, żeby został ukarany. To pragnienie widzimy na przykład w psalmach u Dawida. On pragnie, żeby jego nieprzyjaciele zostali ukarani, żeby rozproszeni byli, żeby ich potomstwo było chore, kulawe i tak dalej. Psalmy są natchnione, ale trzeba powiedzieć, że w Starym Testamencie była zasada, że po prostu odpłata, sprawiedliwość. W Nowym Testamencie jest pokazana ta łaska Boża, która powoduje, że my jesteśmy w stanie miłować nawet nieprzyjaciół. Jesteśmy w stanie być dobrzy nawet dla niewdzięcznych i dla złych. Jesteśmy wzywani nie tylko, żeby czynić dobrze tym, od których spodziewamy się odpłaty, ale czynić nawet dobrze tym, którzy, no, wydaje się, na to nie zasługują, którzy po prostu nam nie odpłacą, którzy nawet nie mają jak się odwdzięczyć. Także to jest niesamowita nauka. A dlaczego jest tak trudno, jeśli chodzi o niewdzięczność, o ludzką taką postawę, która sprawia nam przykrość, że ktoś jest wobec nas niemiły, mimo że my mu czynimy dobro? Jest to przywara bardzo rozpowszechniona, niewdzięczność, ponieważ człowiek jest grzeszny. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I mamy w Biblii wiele przykładów osób niewdzięcznych. Na pewno o tym wiemy. Na przykład Józef, syn patriarchy Jakuba, wyjawił znaczenie snu przełożonemu podczaszych. I kiedy już mu objaśnił ten sen, co było wielkim darem dla tego człowieka, ponieważ ten sen go zaniepokoił i nie miał właściwie skąd czerpać wyjaśnienia, to tylko Bóg przez Józefa mu to objawił, to Józef, jak czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 40 rozdziale, wersecie 14, pierwsza Mojżeszowa, 40 rozdział, werset 14, poprosił tego przełożonego podczaszych, któremu tak pomyślny wykład snu podał, i mówi: jeśli tylko nie zapomnisz o mnie, gdy ci się będzie dobrze powodziło, wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed faraonem, by mnie wydostać z tego więzienia. A jak zareagował na to przełożony podczaszych? Werset 23 mówi: lecz przełożony podczaszych nie pamiętał o Józefie, bo zapomniał o nim. Typowa ludzka niewdzięczność. Na szczęście Bóg tak pokierował okolicznościami, że w końcu była taka potrzeba. Faraon, jak wiemy, miał bardzo niepokojący sen i wówczas przełożony podczaszych przypomniał sobie o Józefie i został on wezwany i potem został premierem Egiptu, prawda? I dzięki temu został uratowany nie tylko lud egipski, ale przede wszystkim lud Boży, Jakub i jego potomkowie, jego rodzina. Kolejny przykład niewdzięczności znajdujemy w Księdze Sędziów, w 8 rozdziale, w wersetach 34 i 35. Księga Sędziów, 8 rozdział, wersety 34 i 35. Czytamy tutaj bardzo smutne słowa. Synowie izraelscy nie pamiętali o Panu swoim Bogu, który ich wyrwał z ręki wszystkich ich okolicznych nieprzyjaciół, i nie odnieśli się przychylnie do domu Jerobaala Gedeona, odpowiednio do wszystkich dobrodziejstw, jakie on wyświadczył Izraelowi. Gedeon wyzwolił Izraela spod dominacji pogańskiej, ale Izraelici nie byli mu wdzięczni i zgodzili się, jak czytamy w następnym rozdziale, by wymordowano 70 synów Gedeona. Taka była ich niewdzięczność. I tutaj też widzimy, że ich niewdzięczność była też spowodowana tym, że oni nie pamiętali o Panu Bogu swoim, który ich wyrwał z ręki wszystkich ich okolicznych nieprzyjaciół. I tu jest głęboka prawda, że człowiek, który nie jest wdzięczny wobec Boga, nie będzie także wdzięczny wobec ludzi. I taka jest ta prawda biblijna na ten temat. Jeśli chodzi o króla Dawida, to również spotykał się z niewdzięcznością. I to bardzo przykrą. Na przykład w psalmie 35 mówi tak. Psalm 35, werset 12 do 15. Odpłacają mi złem za dobre, jestem opuszczony. Lecz jak gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat, jak opłakujący matkę, chyliłem się w żałobie. Lecz kiedy się potykam, oni cieszą się i zbierają się przeciw mnie niegodziwcy, zbierają się potajemnie, szarpią mnie nieustannie. Zdradzili go przyjaciele. On był przyjacielski, on się modlił, on troszczył się o nich, a oni po prostu wystąpili przeciwko niemu. Czarna niewdzięczność. On nawet stawiał się w poście za nimi przed Bogiem. Oni tak go potraktowali. Niemniej wstrząsający jest przykład z drugiej księgi Kronik, 24 rozdziału, wersetu 22, gdzie opisano postawę króla Joasza. Druga Kronik, 34 rozdział, 24 rozdział, a werset 22. 24 rozdział, werset 22. Czytamy. Król Joasz nie pamiętał o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu Jehojada, ojciec Zachariasza, lecz kazał zabić jego syna. A gdy ten umierał, zawołał, niech Pan w to wejrzy i ukaże. I gdy sobie uświadomimy, ile zrobił kapłan Jehojada dla Joasza, że uratował w zasadzie dynastię Dawidową i pozwolił Joaszowi wstąpić na tron, zorganizował to, że została zabita Atalia, która wymordowała wszystkich potomków królewskich, tylko on został ocalony, pozwolił mu wejść na tron i cały czas go prowadził w tym, pomagał, wspierał, a on kazał zabić jego syna. Czarna niewdzięczność, straszna postawa. Ale weźmy teraz przykład z Nowego Testamentu. Jak wiemy, apostoł Paweł był założycielem zboru w Koryncie. A jak traktowali go niektórzy z tych braci? O tym świadczy drugi list do Koryntian, 10 rozdział, werset 10. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, werset 10. Bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Tak traktowali apostoła, który założył ten zbór i który o niego się troszczył. W końcu w 12 rozdziale, wersecie 15, apostoł zwraca się w drugiej części tego wersetu. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? Prawda, że straszna postawa wobec apostoła, który miłował swoich braci. Ale mamy chyba ostateczny przykład niewdzięczności w przykładzie zawartym w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w wersetach 10 i 11. I tutaj mamy, myślę, coś już wstrząsającego zupełnie, bo to była niewdzięczność człowieka wobec człowieka cały czas, a tu mamy niewdzięczność wobec Boga. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 10 i 11 werset. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Pan Jezus stworzył ludzi, ale kiedy przyszedł do nich, nie przyjęli go, odrzucili go. Wołali, ukrzyżuj. Doprowadzili do jego śmierci. Także wielu ludzi, którym Pan Jezus pomógł, go nie doceniało. 10 trędowatych, prawda? to większość z nich, dziewięciu, w ogóle nie podziękowało za to Bogu. I to jest najgorsza niewdzięczność człowieka wobec Boga. Ale jak możemy sobie poradzić, gdy na przykład służymy naszym bliźnim, czynimy im dobro, a oni nie doceniają tego, a oni nas nieraz źle potraktują? Może ktoś z nas pracuje z ludźmi, może pracuje w szkolnictwie, albo pracuje z ludźmi uzależnionymi, albo odwiedzał osoby, które słuchały Ewangelii, przyjmowały może pomoc materialną, a zachowały się potem bardzo chłodno, bardzo przykry sposób. Może niektórzy są rodzicami i dzieci mają niewdzięczne, które teraz jakoś źle się odnoszą, czy są obojętne, oschłe. Jak uleczyć się z tego? Jak nie żywić urazy? Jak nie mieć takiego gorzkiego w sercu żalu? Na początku dzisiaj czytaliśmy z Ewangelii według Łukasza słowa, które mogą być dla nas uzdrowieniem. I jeszcze raz przypomnijmy sobie Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, 35 i 36 werset. 6 rozdział, 35 i 36 werset. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. To jest uzdrowienie w tych słowach, że Bóg jest dobrotliwy i dla niewdzięcznych, i dla złych. Mamy naśladować Boga właśnie w tym. Mamy okazywać miłosierdzie. Wyświadczając komuś dobro, czyńmy to jak dla Boga. Jak mówi list do Kolosan, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi. Zobaczmy do tego tekstu. List do Kolosan, 3 rozdział 23-25 jest też tutaj wspaniałą lekcją dla nas. 23-25 wersetu. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Czyńmy dobrze, tak jak dla Pana. Jeżeli skupimy się tylko na ludziach w czynieniu dobrze, to się zawiedziemy. Ludzie nas rozczarują. Nie zawsze są wdzięczni, nie zawsze pamiętają, ale róbmy wszystko tak jak dla Pana. To pomoże nam czynić dobro i się nie zrażać. Będziemy to robić ku chwale Bożej. A jeśli ktoś nam wyrządzi krzywdę, jeśli ktoś będzie obojętny, otrzyma odpłatę od Pana. Zostawmy to Bogu. Nie zadręczajmy siebie. Nie chowajmy urazy do kogoś niewdzięcznego. Przebaczajmy, bo i nam przebaczono w Chrystusie. Znośmy jedni drugich, przeobleczmy się w miłość i sami okazujmy wdzięczność, drodzy. Ten sam rozdział opowiada od 12 wersetu. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Tak, drodzy bracia i siostry, przykrywajmy to miłością. To nas uzdrowi. Jeśli będziemy ranić siebie tym nieprzebaczeniem, tą urazą, sami sobie krzywdę zrobimy. I my najbardziej będziemy na tym cierpieć. Tak naprawdę przykrywajmy miłością te sprawy. Znośmy jedni drugich. Żeby znosić, to nieraz muszą być powody, jak czytamy, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Są nieraz powody, żeby znosić. Kiedyś pewien pisarz napisał tak: dlatego znoszę ten kościół, póki lepszego nie zobaczę. Ale i kościół musi znosić także i mnie, póki sam się lepszym nie stanę. I czy tak nie jest? Tak jest. I dlatego nawet jeśli ktoś z braci, czy sióstr, czy ktoś z sympatyków zboru no jakoś nie docenił naszej pomocy, nie zrażajmy się tym. Jesteśmy grzeszni po prostu. Czasami nie pamiętamy o tym, co dobre, a bardziej może się skupiamy na tym, co negatywne. Skupiamy się na tym, co dobre. Miłość jest spójna doskonałości. Właśnie w tym szukajmy tego, co nas pokrzepi. I jeżeli mamy problem z nieprzebaczeniem, czy z jakąś urazą, z niewdzięcznikiem, módlmy się, żeby Bóg nas napełnił swoim duchem, tym duchem miłości. I w duchu miłości będziemy w stanie właśnie przebaczyć. I to słowo nas uzdrowi, że Bóg jest dobry nawet dla niewdzięcznych i dla złych. A my sami bądźmy wdzięczni, jak wzywa nas list do Kolosan. A bądźcie wdzięczni. To słowo kiedyś mnie uzdrowiło. Kiedyś miałem takich przyjaciół, którzy, w cudzysłowie przyjaciół, że jak oni mnie potrzebowali, to mnie z podziemi wyciągnęli. Wszędzie mnie znaleźli, dzwonili, starali się, bo ja powinienem tam kogoś zastąpić, coś tam zrobić, coś załatwić. Ale kiedy ja ich potrzebowałem, byłem chory, czy jakiejś pomocy potrzebowałem, to nie bardzo mogłem na nich liczyć. I powiem wam, że to taka gorycz we mnie powstawała. Czułem się strasznie rozżalony, że jak mogą tak postępować, że tylko ja muszę dawać, a oni nie doceniają. Jedni to nawet im nie okradli. Ale w czym jest rzecz? To słowo mnie uzdrowiło. Powiem wam świadectwo. I naprawdę nie mam z tym problemu. Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i złych. I służę jak dla Pana. Sługami nieużytecznymi jesteście, powiedział Pan Jezus. To, co powinniście zrobić, zrobiliście. Czy ja robię łaskę, że ja służę Bogu? Nie. Po prostu to jest jakaś moja niedoskonała forma oddania Bogu chwały. A zatem to nam pomoże, to nas uzdrowi. Trzeba powiedzieć, że Słowo Boże jest pełne przykładów, gdzie, jak już przekonaliśmy się, ludzie byli niewdzięczni. Wiemy też, że apostoła Pawła wszyscy, którzy byli w Azji Mniejszej, opuścili. Ale on powiedział, niech to im nie będzie policzone. Nie powiedział, Boże, Ty ukaż tych moich braci, że byli tacy niewdzięczni, tacy samolubni. A nawet powiedział w pewnym momencie, że wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. W liście do Filipian. Tylko Tymoteusz był tak oddany Ewangelii. I tak nieraz jest. Ale właśnie w duchu miłości przykrywajmy to i znośmy siebie wzajemnie. Pamiętam taką sytuację, gdzie podzieliłem się tym słowem w jednym zborze. I było tam małżeństwo, które wyświadczyło wielkie dobro ludziom niezamożnym, ludziom ubogim, ponieważ udostępnili im dom i ci ludzie biedni mogli w nim mieszkać, tylko był jeden warunek, niewielką opłatę musieli wnosić co jakiś czas. Jakiś prawdopodobnie podatek i na to ich było stać. I okłamywali tych naszych, to nasze braterstwo, że oni tą opłatę wnoszą, podczas gdy tego nie robili. I gdy oni się o tym dowiedzieli, że ci ludzie tak zlekceważyli to dobro, które im wyświadczyli, byli wręcz chorzy. I ta choroba w nich była przez szereg miesięcy. Ten brat nawet jak jechał samochodem, to mówi, czuł złość, miał problem z modlitwą, z czytaniem Słowa Bożego. I dopiero to słowo, to przypomnienie, że Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i dla złych, uzdrowiło tego brata. I o tym, drodzy, pamiętajmy. Ale czytaliśmy, a bądźcie wdzięczni. Warto się zastanowić, czy my jesteśmy wdzięczni Bogu. Czy pamiętamy o tym, ile Bóg dla nas zrobił? Ile darów nam dał? Przecież wszelki dobry dar wstępuje od Ojca Światłości, jak mówi list Jakuba. A jaki mamy największy Boży dar, który otrzymaliśmy? To nasz Pan Jezus Chrystus. Czy Jezus Chrystus jest dla nas ciągle świeżym natchnieniem? Kimś, kto jest dla nas drogocenny? Jest taka pieśń, Panie, Tyś cenniejszy jest od srebra, prawda? Czy dalej jest dla nas najcenniejszy? Czy też Jego osoba nam spowszedniała, że to już jest jakaś taka religijna rutyna, że jak słyszymy o krwi Jezusa, o Jego śmierci na krzyżu, to jest taki po prostu jeden slogan religijny, który nie robi na nas wielkiego wrażenia. Czy też jak słyszymy o krwi Chrystusa, o tym, co dla nas zrobił, to czasami aż odczuwamy dreszcz, że to jest ten fundament, że jak jedna pieśń mówi w języku angielskim, że nie ośmielę się budować na innym fundamencie, jak tylko na Chrystusie i Jego sprawiedliwości. że na Chrystusie, na wiecznej skale ja buduję. Wszelki inny fundament to jest sypiący się piasek. Tak w dowolnym tłumaczeniu mówi pieśń. Także czy pamiętamy o tej cudownej łasce Bożej, czy też łaska Boża już jest taka dla nas, no my już to znamy. Właśnie. Co pomoże nam doceniać bardziej to, co Chrystus dla nas zrobił? Czytanie Słowa Bożego, rozmyślanie dalej. A czasami zapominamy o tym też, że za Słowo Boże ludzie ginęli. Że taki William Tyndale, który był pierwszym tłumaczem Biblii z oryginałów na język angielski, bo wcześniej Jan Wycliffe tłumaczył z łaciny, ale Nowy Testament, ale William Tyndale tłumaczył Biblię i to na wygnaniu, w ukryciu Stary Testament tłumaczył. To został przez władze będące pod wpływem ówczesnego, no, źle nastawionego do tłumaczenia Biblii Kościoła katolickiego, kazały go udusić i spalić na stosie. Jaką niewdzięcznością byłoby to, gdybyśmy dzisiaj uważali, ja już znam tą Biblię, no co się stanie, że tam parę dni tam nie poczytam. Rzecz w tym, że tu są takie głębokie jeszcze treści, których my nie widzimy, po prostu, że cały czas możemy ją poznawać i bardziej doceniać Słowo Boże i bardziej doceniać osobę Boga, to co dla nas zrobił. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Słowo Boże pokazuje, jak straszną rzeczą w oczach świętego Boga jest grzech. Jak Bogu się bardzo nie podoba, że jak Bóg zdecydowanie występuje przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości i złu. I kiedy czytamy na przykład Stary Testament, nawet Pięcioksiąg, to widzimy, jak Bóg radykalnie potępiał wszelki grzech. A jednocześnie, kiedy widzimy właśnie Bożą świętość, Bożą chwałę objawioną w Biblii, to wtedy bardziej doceniamy Bożą łaskę i Boże miłosierdzie. Także tam, gdzie właśnie mamy świadomość grzechu, jak on okropny jest, jak on obraża Boga, jak jest największą plagą dla chrześcijanina, to wtedy i bardziej doceniamy łaskę Bożą i to, co Bóg zrobił przez Chrystusa, przez dzieło właśnie na krzyżu i przez Jego zmartwychwstanie. Także pamiętajmy o świadomym ożywianiu naszego doceniania, o świadomym rozmyślaniu o Słowie Bożym. Dzisiaj mamy taką sytuację, że jest pewna droga na skróty. Dzisiaj otwieramy komputery za pomocą programu, raz, dwa, już coś włączamy i już wszystko jest gotowe. Dzisiaj są zupki chińskie, tylko się zalewa gorącą wodą, już jest gotowy produkt. Ale w sprawach duchowych nie ma drodze takiej drogi na skróty. Nie da się czytać Słowa Bożego z muzyką w tle, na przykład, że sobie nawet muzykę chrześcijańską włączamy i czytamy Słowo Boże. Bóg przemawia do nas w ciszy. Także, żeby naprawdę zbliżać się do Boga, doceniać to, co dla nas uczynił, musimy znajdować na to czas. Musimy świadomie, Biblia mówi, wykupujcie czas, aby właśnie ożywiać tą wdzięczność, aby Słowo Boże nie stało się dla nas i czytanie Jego jakimś takim rytuałem, czymś takim właśnie martwym. A jak odnosimy się, drodzy, do kolejnego Bożego daru, jakim jest Duch Święty? Czy nadal sobie cenimy to, że wprowadza nas we wszelką prawdę? Czy przypominamy sobie, jak zaczynaliśmy nasz chrześcijański bieg, ile wtedy umieliśmy, ile wtedy wiedzieliśmy, a ile teraz wiemy ze Słowa Bożego? Czy pamiętamy, jacy byliśmy kiedyś, a jaką pracę Duch Święty wykonał nad nami do tej chwili? Czy jesteśmy też wdzięczni Bogu za to, że zaopatruje nas we wszystko, co potrzeba do życia i pobożności? Że mamy takie środki łaski, jak modlitwa, jak wieczerza pańska, jak kościół, jak przyjaciół, którzy też nas wspierają, że Bóg nas wspiera na zdrowiu, że dał nam jakieś zdolności, którymi możemy Go wychwalać, służyć naszym bliźnim. Bądźmy za wszystkie dary wdzięczni Bogu. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 18, powiada. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Czy dziękujemy Bogu za wszystko? W pewnej publikacji napisano: nasze modlitwy są często modlitwami żebraków. Zbyt wiele w nich próśb, a za mało dziękczynienia. Właśnie. Czy pamiętamy o modlitwie dziękczynnej? Czy pamiętamy podziękować Bogu? Jest taka piosenka angielska, chrześcijańska, Count Your Blessings. Policz swoje błogosławieństwa. Warto pomyśleć, co Bóg nam daje, a znajdziemy powody do uwielbiania Go, do dziękowania Mu. Czy pamiętamy na przykład o modlitwie przed każdym posiłkiem? Nawet wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś barze czy restauracji, czy wśród kolegów w pracy. Nie chodzi o to, żeby demonstracyjnie się modlić, ale po prostu podziękować Bogu za to, co nam daje. Jeśli na przykład, powiedzmy, brat Jacek by mi dał w prezencie książkę, czy jakąś inną rzecz, to czy ja bym się od niego odwrócił i odszedł i nic nie powiedział? Na pewno zawsze podziękuję, prawda? To jest normalne, przyjęte i tak powinno być. A czy my tak samo pamiętamy o podziękowaniu Bogu, na przykład za wysłuchaną modlitwę? Nieraz popełniamy jeden błąd. Modlimy się nawet dłuższy czas w jakiejś sprawie, Pan Bóg nas wysłuchuje, otrzymujemy to i cieszymy się, że już otrzymaliśmy albo że ten problem został rozwiązany, ale zapominamy podziękować o tym Bogu. Modlimy się o kolejne potrzeby. Prosimy o kolejne sprawy. Pamiętajmy zawsze, żeby podziękować Bogu. Diabeł nie musi nic nam ukraść. Wystarczy, że nas przekona, że wszystko nam się słusznie należy. Prawda? Jeżeli będziemy myśleli, że wszystko nam się należy, że wszystko jest oczywiste, że wszystko powinniśmy dostawać, to tak już nas okradł. Bo już nie jesteśmy wdzięczni. Pamiętajmy o tym, że bunt przeciw Bogu miał swój początek w niewdzięcznym sercu. Szatan, diabeł, ten zbuntowany anioł był niewdzięczny. On był wcześniej chwalebnym aniołem, ale odwrócił się od Boga. Chciał więcej, nie zadowalał się swoim stanowiskiem. Chciał zrównać się z Bogiem. Ktoś kiedyś też powiedział: niewdzięcznik nie doznaje miłosierdzia, ale wdzięczne serce w każdej godzinie dostrzeże jakieś niebiańskie dobrodziejstwo. I sztuką jest dziękować Bogu nie tylko wtedy, kiedy się powodzi, ale również wtedy, kiedy są problemy, kiedy są cierpienia, kiedy są różne trudne doświadczenia, kiedy chorujemy, czy ktoś nas zawiódł. Dlatego, drodzy, pamiętajmy o tym, by oddawać Bogu dziękczynienie, by również swoją postawą oddawać Bogu dziękczynienie, uwielbiać Go całym naszym zachowaniem, do czego zachęca Psalm 50, werset 23, Psalm 50, werset 23, gdzie czytamy: kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Zobaczmy, jak tu ładnie spleciono razem ofiarowanie dziękczynienia i nienaganne postępowanie. Właśnie, nie sztuką tylko być chrześcijaninem w niedzielę na nabożeństwie, ale to, co jest między niedzielami, to jest bardzo ważne, prawda? Tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie pracujemy, jakimi jesteśmy ludźmi, czy ludzie widzą, że jesteśmy inni, czy oni potrafią na to zwrócić uwagę. Mieliśmy z żoną takie doświadczenie krótko po ślubie. Poszliśmy do pani fotograf, bo żona musiała zmienić dowód po prostu i potrzebowała zdjęcia do dowodu osobistego. No i chwała Bogu, pani fotograf zorientowała się, że jesteśmy innymi ludźmi i zainteresowała się Słowem Bożym. Do dzisiaj mamy kontakt i była nawet na nabożeństwach. Po prostu zauważyła, że jesteśmy innymi ludźmi niż większość ludzi, którzy tam przychodzili. No, my tak tego nie widzieliśmy, ale ona to zauważyła, bo my uważamy za normalne to, co robimy, jacy jesteśmy, ale ona zauważyła, że jesteśmy inni. I zainteresowała się, spisała szybko nasz numer telefonu, potem wielokrotnie do nas dzwoniła, spotykaliśmy się, nadal zaprasza i po prostu mamy owocne rozmowy i Bóg działa w życiu tej pani, także coś niesamowitego się dzieje. Ostatnio jeszcze się podzielę takim świadectwem, była ciekawa historia, pani ta do mnie zadzwoniła, mówi: czy pan kazał temu panu okuliście tak dobrze mnie potraktować? Tak, mówi, z kasy chorych mnie przyjął i ponad godzinę mnie trzymał, tam rozmawiał, tłumaczył, wszystko. Ja mówię: nie, ja w ogóle nie znam tego doktora. To pan mu nie kazał? Nie, my się modliliśmy po prostu o pani zdrowie. To pan Bóg mu kazał. Także widzimy, jak Bóg może działać przez nas, jeśli po prostu naprawdę żyjemy według Ewangelii. Rozważmy też potrzebę okazywania wdzięczności ludziom, bo co do wdzięczności Bogu, to za te wszystkie dary to jest sprawa zrozumiała. Ale czy jesteśmy wdzięczni ludziom, którzy wyświadczyli nam jakieś dobro? Rozważymy tylko dwa przykłady. Na przykład nasi rodzice. Na pewno ponieśli ogromny nakład finansowy, wysiłek fizyczny, emocjonalny, umysłowy, związany z naszym utrzymaniem i wychowaniem. Biblia mówi, czci ojca swego i matkę swoją. I można powiedzieć, że chociaż rodzice no, nie są doskonali, też może popełniali błędy, to mamy wobec nich ogromny dług wdzięczności. Kiedyś na takim filmie była absurdalna scena, która w normalnym życiu nie mogłaby się zdarzyć. Pewien ojciec usłyszał od syna, że syn wyprowadza się z domu i powiedział, słuchaj synu, zanim się wyprowadzisz, masz już 20 lat, możesz wyjść z domu rzeczywiście, no poczekaj, ja tutaj zrobię ci rachunek. I wziął taką maszynkę do liczenia i wyliczył, ile tam pieluch, ile wszystkiego przez te lata, ile obiady kosztowały, wszystko tam mu wypisał i dał mu ogromny rachunek po prostu i powiedział, no masz tutaj kilka miesięcy, żeby mi to spłacić, bo to są koszty, jakie ponieśliśmy, jeśli chodzi o twoje wychowanie i utrzymanie. Oczywiście nikt tego nie robi, ale ta scenka mi uświadomiła, jak wiele zawdzięczamy rodzicom. I jak powinniśmy okazywać im wdzięczność. Jest to może trudne, kiedy mieliśmy czasem wyrodnych rodziców, bo i tak jest. Niektórzy mieli rodziców uzależnionych od alkoholu, niektórzy mieli rodziców jakichś innych, no, na przykład znęcających się, ale mimo wszystko powinniśmy okazywać im miłość. Powinniśmy też przyjść im z pomocą, kiedy tego będą potrzebowali. I jeszcze jedna grupa ludzi, którym jesteśmy winni wdzięczność. Jak traktujemy tych, którzy przewodzą w Kościele, trudząc się dla naszego dobra? Czy uważamy, że tak musi być, że oni muszą po prostu zawsze coś przygotować, że muszą o to zadbać, o tamto? Właśnie. Słowo Boże zachęca nas do wdzięczności wobec tych, którzy trudzą się dla nas w Kościele. I na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, w wersecie 17 jest taki fragment, pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Chodzi o to, żeby darzyć takich braci, którzy się trudzą pośród nas szacunkiem, miłością. Oni też potrzebują naszych modlitw, też potrzebują naszego wsparcia. A jak mówili list do Hebrajczyków, gdybyśmy byli nie współpracowali, gdybyśmy nie byli porządni w zborze, to spełniliby służbę ze wzdychaniem, a nie z radością. A raczej sprawiajmy, żeby ci bracia z radością pełnili swoją służbę. Dlatego bądźmy wdzięczni najpierw Bogu, potem ludziom, a Stwórca nas wynagrodzi. Nie oczekujmy za wiele od innych. Staramy się dawać, a będziemy szczęśliwi. Więcej szczęścia z dawania niż z otrzymywania. Przebaczajmy też tym, którzy może nie są wdzięczni, którzy nas nie doceniają. Bądźmy łaskawi, dążąc do pojednania. Dziękujmy Bogu, jeśli ktoś nam wyświadczy dobro, ale nie oczekujmy za wiele. Również od życia. Nie słabnijmy w naszej gorliwości i służąc bliźnim, pracujmy jak dla Pana. A On nie zapomni o naszych dobrych czynach i w stosownej porze to, co dzięki Jego łasce mogliśmy zrobić, wynagrodzi. Zobaczmy króciutko jeszcze na koniec. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, werset 10. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. A zatem nie poddawajmy się, dalej trudźmy się w Panu, a Bóg pamięta o wszystkim, czego z Jego łaski mogliśmy dokonać. Bądźmy wdzięczni Bogu i ludziom i przebaczajmy niewdzięcznikom. Niech Bogu będzie chwała. Amen.